Radia Poznań.
Pięć i pół minuty po godzinie 17:00. Czas i pora wystartować z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujące audycję Paweł Kwiatkowski, a sprzed mikrofonów dobry wieczór mówią
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20:00. Oczywiście zaglądać będziemy zgodnie z zapowiedzią naszego serwisowca Piotra Maciejewskiego do Zakopanego, bo tam finałowa seria walki o Puchar Świata. Dzisiaj konkurs indywidualny, świetne wieści po pierwszej serii, jeśli chodzi o występy biało-czerwonych, ale nie tylko w naszej audycji o skokach narciarskich, bo między innymi rozmowa z żużlowym mistrzem świata Bartoszem Zmarznikiem. Będziemy poznawać najlepszych sportowców regionu lepińskiego, bo rozstrzygnięto tamtejszy regionalny plebiscyt. Będzie sporo hokeju na trawie. Zajrzymy także na wodę, porozmawiamy z kajakarską ekspertką oraz wioślarskim ekspertem. Będzie także o jeździectwie i o festiwalu w Baborówku. Spotkamy się z niesamowitym kibicem, który na inwalidzkim wózku stara się za piłkarzami Lecha przemierzać cały świat. Oczywiście po godzinie 18:00 przegląd najważniejszych ligowych wydarzeń. Mówić będziemy o siatkówce, o koszykówce, o piłce ręcznej, o halowym hokeju, o piłce wodnej. A po 19:00 niemal już zwyczajowo zajmiemy się piłką nożną, czyli będzie o poznańskim Lechu i zgrupowaniu w tureckim Belek i o meczach sparingowych. Zajrzymy także do obozu pierwszoligowca, czyli poznańskiej Warty. Będzie również o futsalu i wrócimy do Speedwaya, aby tym razem zająć się nowościami z poznańskiego Stowarzyszenia Żużla. To wszystko do godziny 20:00. Dużo naprawdę interesujących materiałów. Mamy nadzieję, że gdzieś tam też będą jeszcze kalendarzowe konkursy, no bo powolutku dobiega końca styczeń, a więc ostatnie egzemplarze kalendarzy mamy jeszcze dla Państwa. No teraz zerkamy na Zakopane. Tam jeszcze nie rozpoczęła się druga seria. Grzegorza, po pierwszej mamy naprawdę świetne wieści.
W konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem po pierwszej serii prowadzi Dawid Kubacki, który ma 4,2 punkty przewagi nad Niemcem Stefanem Laje i 4,8 punktu przewagi nad kolejnym Polakiem Kamilem Stochem. W dziesiątce jest trzech Polaków w pierwszej dziesiątce, bowiem na siódmym miejscu plasuje się Piotr Żyła. Panie skakały o punkty Pucharu Świata w rumuńskim Rasznowie. Wygrała Norweżka Maren Lundby, 23 była Kinga Rajda, a 31 Anna Twardosz. Monika Honisz-Staręga zajęła czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego kobiet na 12,5 km podczas zawodów biathlonowego Pucharu Świata w słoweńskiej Pokljuce. Druga z Polek, Kamila Żuch, została sklasyfikowana na 17 pozycji. Zwyciężyła Szwedka Hanna Oeberg w męskim biegu na 15 km. Triumfował Francuz Quentin Philomelin. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli szóste miejsce w rywalizacji dwójek w sprincie. Podczas zawodów saneczkarskiego Pucharu Świata w łotewskiej Siguldzie zwyciężyli reprezentanci gospodarzy Kristens Putins i Ibad Marcewiczisz. Szwajcar Daniel Jure wygrał slalom alpejskiego Puchara Świata w Kitzbichel. Abel Ktrineville, jadący Hyundai'em i20 Coupé, wygrał rajd Monte Carlo w pierwszą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. Polacy w tym rajdzie nie startowali. W tenisowym Australian Open miniona noc naszego czasu bez polskich emocji, a Nowak Dziokowicz awansował do ćwierćfinału singla mężczyzn. Rozstawiony z dwójką Serb wygrał z Argentyńczykiem Diego Schwartzmanem 6-3, 6-4 i 6-4. Następnym rywalem Dziokowicza będzie Milos Raonic. Kanadyjczyk pokonał Chorwata Marina Cilicza 6-4, 6-3 i 7-5. W najlepszej ósemce znalazł się również Roger Federer, który wyeliminował Węgra Martona Fuczowicza 4-6, 6-1, 6-2 i 6-2. Wśród pani Australijka Ashley Barty, liderka światowego ranki, zwyciężyła Amerykankę Alison Riske 6-3, 1-6 i 6-4. W najbliższej nocy polskiego czasu na kort wyjdzie Iga Świątek. Polka zagrała awans do ćwierćfinału z Estonką Anet Kontafajt. To spotkanie powinno się rozpocząć około godziny 3 w nocy naszego czasu.
A teraz na zegarze 9 minut po godzinie 17:00. W Zakopanem rozpoczęła się druga finałowa seria indywidualnego konkursu o Puchar Świata skoczków narciarskich, ale jeszcze daleka droga do występów czołowej trójki biało-czerwonych. A zatem teraz 3 minuty i 12 sekund muzycznie na dobry początek Billy Joel, a później Dawid Cytrowski zaprosi na rozmowę z indywidualnym mistrzem świata w jeździe na żużlu Bartosz Zmarznikiem. Będzie pytał m.in. o to, jak zmieniło się jego życie właśnie po zdobyciu tego trofeum i wygraniu plebiscytu przeglądu sportowego na sportowca Polski w minionym już 2019 roku. 1973 roku Jerzy Szczakiel, w 2010 Tomasz Golob, a w 2019 Bartosz Zmarzlik. Tak wygląda jedyna trójka polskich żużlowców, którzy zdobyli indywidualne Mistrzostwo Świata. Miniony piątek gościł w stolicy Wielkopolski, m.in. na zaproszenie PSŻ-u Poznań właśnie indywidualny Mistrz Świata Bartosz Zmarzlik. Była okazja, by z nim porozmawiać i pozapytać o uczucia właśnie po zdobyciu tego trofeum.
W ogóle. Wszystko funkcjonuje tak, jak ma funkcjonować, a po prostu to są włączane takie akcje za dnia, żebym mógł się z wami na przykład spotkać, czy z kibicami z różnych miast, jeżeli jest taka potrzeba i ktoś wyraża chęć, i nie widzę w tym żadnego problemu, zawsze znajdzie się chwila. Niestety zaraz już to kończymy, tak na dobrą sprawę, bo zaraz już jutro wyjeżdżam na obozy, wrócę gdzieś tam pod koniec lutego. Już muszę się zająć tylko i wyłącznie tym, co do mnie należy.
Ale też trzeba pewnie trochę cierpliwości w sobie mieć, żeby ustawić się do tych 150 fotek na godzinę i żeby jednak tych autografów trochę rozdać z dziennikarzami natrętnymi, porozmawiać.
Trzy głębokie wdechy i można robić dalej.
Jak ten plan na najbliższą przyszłość będzie wyglądał? Już wspomniałeś, że powoli rozpoczynasz sezon 2020.
No tak, przygotowania są od listopada nieustannie, codziennie, więc wracam z obozu kadry, jadę na obóz klubu, wrócę i dziś będziemy się na koniec lutego rozglądać za torem, więc w końcu niech się zacznie to, co najbardziej lubię.
Rozmawiamy dzisiaj nie tylko z żużlowym mistrzem świata, ale drugim żużlowcem w historii, który został najlepszym polskim sportowcem. Jak ty w ogóle podchodziłeś do całej tej rywalizacji z Robertem Lewandowskim? W mediach, gdzieś na portalach społecznościowych było mnóstwo dyskusji o tym. Czy was to w ogóle w jakikolwiek sposób interesowało, czy po prostu cieszyłeś się, że wygrałeś, ale już tak nie śledziłeś tego, co się działo później?
No, na pewno niesamowita sprawa, że mogłem tam stać koło Roberta i że no, świetna sprawa, że się udało. To naprawdę duże podziękowania dla żużlowej Polski, bo pokazali jedność i wszyscy zagłosowali. Między nami różnica była dość duża i pokazało to po prostu, jak potrafią kochać żużel kibice żużlowi.
Mam trochę wrażenie, że ty do roli mistrza świata byłeś poniekąd przygotowywany już od ładnych kilku lat, bo wielu wieściło ci łącznie z Tomaszem Golobem wielką karierę i tytuł mistrzowski. Co takiego się stało, że akurat w tym 2019 to udało się zdobyć? Czy cokolwiek się zmieniło w 2019, że tą kropkę nad i właśnie w tym zeszłym roku postawiłeś, czy nie?
Ja powtarzam, że czas kształtuje człowieka i człowieka w życiu codziennym, jak i w sporcie. I tak w miarę szybko udało mi się to osiągnąć, aczkolwiek mam jeszcze wiele marzeń i wiele tytułów do zdobycia i wiele energii, żeby to podjąć. Podjąć walkę, podjąć rękawice, żeby dążyć do swoich marzeń. A co się zmieniło tak naprawdę, to są suma wielu szczegółów, które niekoniecznie zawsze będą działać. Trzeba zawsze szukać czegoś nowego, a tak na dobrą sprawę złotego środka nie ma.
Co trzeba sobie w głowie ustawić, żeby mieć motywację do tego, żeby dalej walczyć? No osiągnąłeś tak naprawdę już wszystko, bo tytuł indywidualnego mistrza świata to jest spełnienie gdzieś marzeń, najwyższy poziom w dyscyplinie, którą reprezentujesz.
Ja nie jestem minimalistą i zawsze mam wiele marzeń, jeszcze tak jak powiedziałam, że o marzeniach zbytnio nigdy nie mówię, bo nie, póki się nie spełnią, to o nich nie mówię, po prostu mam wiele planów jeszcze w głowie, do których zrobię wszystko, żeby to zrobić. Czy wszystko się uda? Pewnie nie. Ale lepiej żałować, że się spróbowało, niż żałować, żeby się w ogóle nie próbowało.
To twoje zwycięstwo w plebiscycie przeglądu sportowego też chyba udowadnia, że żużel w dalszym ciągu jest bardzo popularny, że to nie jest wcale tak, że apogeum zainteresowania żużlem w Polsce już jest za nami, że żużel w dalszym ciągu, czarny sport jest bardzo mocny i to dyscyplina pewnie numer dwa w Polsce.
No tak, wszystko chcemy zrobić, żeby ten żużel wciągnąć na wyższy level i świetnie by było, jakby dotarło to do większej ilości ludzi. Robimy to wszyscy z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem, żeby po prostu robić dobre show i dobrą zabawę dla kibiców przede wszystkim, bo to jakby ich nie było, to nie mamy sensu pracować sportowo. Także dziękujemy wszystkim kibicom, którzy za nas trzymają kciuki, którzy do nas przychodzą i zapraszamy jeszcze większe grono kibiców, żeby nasze stadiony odwiedzało.
W 2020 pewnie do medalu, może nawet złotego żużlowych indywidualnych mistrzostw świata, pewnie chciałbyś dołączyć złoto drużynowych mistrzostw Polski.
Tak jak powiedziałem, marzeń jest wiele, celów jest wiele, pracy jest wiele. Przyjdzie czas i czas wszystko pokaże. Każdego na wszystko stać, więc po prostu czas zweryfikuje.
Tyle Bartosz z Marzlika. My pozostajemy przy żużlu, ponieważ po raz kolejny plebiscyt panoramy leszczyńskiej na najpopularniejszych trenerów i sportowców regionu okazał się wewnętrzną sprawą FOGO Unii Leszno. W piątek w ratuszu tygodnik na uroczystej gali ogłosił wyniki swojego 41. plebiscytu. O jego rozstrzygnięciach zadecydowały głosy ekspertów. Wśród zawodników wygrał indywidualny mistrz Polski na żużlu Janusz Kołodziej, któremu nie udało się jednak dotrzeć na galę.
Drugie miejsce zajął wicemistrz świata juniorów Bartosz Smektała.
To spore wyróżnienie, miejsce na podium. Takie sytuacje mobilizują jeszcze bardziej do pracy. Jak się tak jest zauważalnym i gdzieś to jest jakoś wynagrodzone, to chętnie się jedzie na ten trening, który tak naprawdę mamy za godzinę. Także dzisiaj sala jest moja. Jestem bardzo zmobilizowany na ten kolejny sezon, a te tytuły, tak jak powiedziałem wcześniej, no to jeszcze bardziej tak dodają skrzydeł.
Ten sezon będzie dla ciebie bardzo ważny, prawda?
Jak każdy inny. Ja wiem, że kończę juniora, ale to nie ma znaczenia.
Jakie plany?
Wiadomo, tutaj drużynowe najwyższe cele z Unią Leszną. Chcę dobrze reprezentować się też w mojej drugiej drużynie Szwecji, ale chcę też zostać mistrzem Europy i ten sezon mi pokazał, że nie jest wcale to takie trudne. Ja dosyć jeszcze miałem wtedy dużo rezerw i jeśli to wyeliminuję, to jestem w stanie walczyć o tytuł najlepszego zawodnika w Europie.
Na trzeciej pozycji zameldował się jeszcze junior leszczyński Byków Dominik Kubera.
Myślę, że za nami dwa naprawdę dobre sezony. Trzy w sumie można powiedzieć. Więc fajnie, że udało się zgarnąć jakby wszystko. Celujemy, żeby w przyszłym roku też tak wysoko się znaleźć. Dodawają one takiego przysłowiowego kopa i motywują do ciężkiej pracy.
Ostatni rok w gronie juniorów w twoim przypadku.
Tak, myślę, że tutaj będzie to dobry rok. Ciężko trenuję, żeby ten rok był naprawdę dobry i zobaczymy, co sezon przyniesie.
Mierzysz w tytuł mistrza świata juniorów w końcu?
Oczywiście, że tak. No myślę, że jest to ostatni rok, ostatnia szansa na zdobycie i oby tylko kontuzje omijały i ciężko będę na to pracował, żeby po ten medal sięgnąć.
Po raz trzeci z rzędu wśród trenerów plebiscyt wygrał menadżer FOGO Unii Piotr Baron.
Bardzo się cieszę z tego, bardzo dziękuję. Bardzo bym chciał, żebyśmy zajęli pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o drużynowe mistrzostwa Polski Ekstraligi i to oczywiście nas niezmiernie interesuje, bardzo ciężko na tym pracujemy. Wszyscy dobrze wiecie, że to jest tak trudne i dzisiaj mówienie o tym, co możemy osiągnąć, czy też gdzie się znaleźć za rok, to jest wróżenie z fusów. My musimy na pewno ciężko pracować. Zaczęliśmy faktycznie przygotowania i jeszcze wcześniej, jak w ubiegłym roku i wiele rzeczy troszkę musieliśmy pozmieniać. Zobaczymy, czy to przyniesie efekty w kolejnym sezonie.
Ten trzeci tytuł nie spowszedniał panu, panie trenerze?
Nie, sportowiec jest taki, że myślę, że zawsze jest głodny, ja bynajmniej na pewno i jak widzę, jak nasza drużyna pracuje na sali, to wiem, że nie zachwycili się tym, że mamy trzy i nie musimy nic robić. Przeciwnie, mamy trzy, bierzemy się do roboty, aby być jeszcze lepszym i taki obraz panuje na sali, gdzie dzisiaj dbamy o kondycję zawodników. To jest bardzo optymistyczne.
W plebiscycie panoramy na drugim miejscu zadebiutował Tomasz Trznadel, trener Beniaminka futsalowej Ekstraklasy.
Bardzo się cieszę, tym bardziej zajęcie drugiego miejsca nobilituje i naprawdę jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale ja bym powiedział, że jest to przede wszystkim wyróżnienie dla pracy całego klubu, dla zarządu, dla zawodników, bo to miejsce, które zająłem, traktuję właśnie jako wyróżnienie za całokształt, a samą nagrodę chciałbym naprawdę dedykować, bo to też zasługa przede wszystkim wspaniałej leszczyńskiej publiczności, kibicom, którzy nas tak dzielnie i w takim licznym gronie dopingują i to naprawdę tak na też im zdarza. Oczywiście, to jest też znak do tego, że futsal jest coraz bardziej popularną dyscypliną tutaj w Lesznie, nie tylko w Polsce, ale właśnie tutaj w tym regionie, co widać przede wszystkim po zainteresowaniu na trapezie, tak? Miejmy nadzieję, że zostanie to na jak najdłużej.
Zdaniem wiceprezydenta Leszna Piotra Jóźwiaka 2019 był dobrym rokiem dla leszczyńskiego sportu.
Najważniejsza rzecz, a więc zdobycie tytułu mistrza Polski, obronienie tego tytułu po raz kolejny przez FOGO Unię Leszno, ale także awans naszych futsalistów do Ekstraklasy, więc kolejna drużyna w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mamy oczywiście również kręglarzy, którzy są w tej najwyższej klasie rozgrywkowej i kręglarki. To pokazuje, że Leszno, mimo że nie jest największym miastem w Wielkopolsce oczywiście w tym zakresie, to jednak pokazuje, że może mieć dużo dyscyplin na najwyższym poziomie. Są koszykarze, są piłkarze ręczni, są wreszcie koszykarki, które tak trochę wystartowały od nowa, ale było też kilka sukcesów indywidualnych, więc oczywiście każdy rok zawsze mógł być lepszy, ale myślę, że ten 2019 był rokiem dobrym. Mamy nadzieję, że ten rok 2020 będzie zbliżony lub jeszcze lepszy.
o najlepszych sportowcach regionu leszczyńskiego opowiadał w swojej relacji nasz reporter Jacek Marciniak. Na zegarze 22 minuty po godzinie 17 na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Mniej więcej połowa rywalizacji w drugiej serii finałowej podczas konkursu skoczków narciarskich w Zakopanem. Zawodnik, który plasował się na miejscu 16 teraz powietrzu, a więc wciąż czekamy na występ tej czołowej dziesiątki. Tam mamy oczywiście polskich reprezentantów na czele z prowadzącym po pierwszej serii Dawidem Kubackim. A u nas za 3,5 minuty będzie o hokeju na trawie, tym w halowym wytaniu, ale też nie tylko, bo zajmiemy się na razie hokejem reprezentacyjnym.
Radio Poznań.
Siedzieliśmy z oddali losy polskiej reprezentacji podczas halowych mistrzostw Europy elity. Polska reprezentacja występowała pod wodzą trenera Jacka Adriana. No i panie trenerze, tak obserwując nawet wyniki, czy poszczególne akcje, czy poszczególne mecze, jest nam zwyczajnie żal, że tak się skończyło, jak się skończyło, bo robiliście coraz więcej takiego dobrego apetytu kibicom, walcząc jak równo z równym z mistrzami świata. Dziwny turniej, prawda? Chyba też dla pana duże trenerskie doświadczenie.
Doświadczenie ogromne i też przeżyłem ten turniej osobiście bardzo, bardzo mocno. Dlatego tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, że mecze wyglądały, że gramy na bardzo dobrym poziomie. Wszyscy mówili, że robimy dobre wrażenie, że gramy niezły hokej, tylko że na końcu wyniku nie ma, więc hokej to nie jest łyżwiarstwo figurowe, nie punktują nas za walory artystyczne, tylko za to, co wpadnie do bramki i za to, jaki jest wynik na boisku, a te wyniki na boisku, mimo że były bardzo blisko siebie, bo porażka jedną bramką, dwoma, remis, wygrana jedną bramką, wszystko się to tak kręciło koło na styku te mecze, to jednak skończyło się naszą porażką i moją też jako trenera. Oczywiście przygotowania były w trudnych warunkach, ale to nie jest tłumaczenie. My jechaliśmy na turniej w określonym celu. Ja postawiłem drużynie określony cel i się skończyło, jak się skończyło. Może jakbyśmy się utrzymali w grupie A, ocena byłaby troszeczkę inna, bo byśmy patrzyli, o fajnie, trudno, wszystko było, ale utrzymaliśmy się, jest fajnie. Fajnie jest, niestety nie jest. Mimo niezłych momentów, ale jednak w dwóch najważniejszych meczach pojawiły się błędy wynikające z różnych przyczyn. Przede wszystkim chyba z utraty tych sił. Może gdzieś tam błędów moich na ławce trenerskiej, ale post factum to ja też jestem mądrzejszy, jakbym wiedział pewne rzeczy przed. Może by były troszeczkę inne decyzje. Po meczach to człowiek zawsze jest mądrzejszy. Jak jeszcze ogląda wideo, analizuje w pokoju, no to już zupełnie wszystko. To jestem mistrzem świata, że tak powiem, na wideo, no ale to tak się nie da. To są ludzie, to są zawodnicy. Ciężko naprawdę pracowali, bo ja muszę powiedzieć, że drużyna bardzo ciężko tyrała na tym turnieju. To nawet nie pracowała, tylko naprawdę tyrała na tym boisku i za to należą się im podziękowania. No, a kibiców mogę tylko przeprosić za to, że nie spełniliśmy wynikowo oczekiwań i nie utrzymaliśmy się w grupie A, a nawet mieliśmy w pewnym momencie apetyt na to, żeby włączyć się do walki o medal.
No właśnie, bo półfinał był naprawdę blisko. Też nie szukając na siłę jakiegoś usprawiedliwiania, ale to był trudny moment dla polskiego hokeja i tego halowego przede wszystkim, ale też kontekst zbliżającego się turnieju finałowego z udziałem większości zawodników Grunwaldu Poznań w Pucharze Europy. Trochę pan musiał eksperymentować, został do tego wręcz zmuszony, prawda?
No ale taka praca jest trenerska, tak? No trener podejmuje, jeżeli się decydowałem na podjęcie takiego zadania, jakim było przygotowanie reprezentacji do mistrzostw Europy, poprowadzenia tej drużyny, no to z całym dorobkiem inwentarza. Ja jechałem najlepszą drużyną, jaką miałem w tym momencie do dyspozycji i w mojej ocenie była to najlepsza, jaką mogłem powołać. I tyle. I tak oceniam tą drużynę. To było najlepsze, co mieliśmy w tym momencie. No nie udało się, no mówię, z różnych przyczyn. No hokej ma takie ostatnio różne zawirowania. Myślałem, że tym turniejem też tak troszeczkę się odbijemy, chociaż wynik sportowy pójdzie w świat. No tym bardziej, że w ostatnich latach ten hokej halowy to jednak był konikiem, gdzie odnosiliśmy sukcesy, bo aż mi się ciepło na sercu robi, jak sobie wspominam w Hamburgu, gdzie podnosiłem w Pucharze Europy w Lidze Mistrzów jako kapitan Pocztowca Poznań puchar za zdobycie tego trofeum. Chłopacy, wicemistrzowie świata, no cały czas czołówka, no i to taki trochę ząg. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Oczywiście to jest sport, trzeba popatrzeć w przyszłość. A spadek to nie jest koniec świata, to nie jest koniec hokeja, to jest gdzieś tam wytyczenie sobie nowych celów, tworzenie jakiejś reprezentacji długofalowej, bo hokej na trawie to nie tylko hala, to przede wszystkim boisko otwarte i tam powinniśmy patrzeć. To jest dyscyplina olimpijska i tam trzeba wyznaczać sobie cele długofalowe, żebyśmy wreszcie pojawili się po wielu latach na Igrzyskach Olimpijskich. Hokej halowy jest dodatkiem, jest przygotowaniem, jest ważnym elementem, ale hokej na trawie jest na boiskach.
Czy rzeczywiście to jest teraz ten moment, może po tym Pucharze Europy w hali z udziałem Grunwaldu Poznań, ale już no, nie ma co ukrywać po przegranych eliminacjach na Igrzyska Tokio 2020, że musi nastąpić zmiana pokoleniowa. Ja wiem, że ona już częściowo następuje, ale czy teraz nie jest taki moment graniczny? I od razu uzupełniające krótkie pytanie, czy na tę zmianę pokoleniową polski hokej stać, bo wiadomo jak ta dyscyplina jest, no mówiąc brutalnie, niedoinwestowana.
No musimy podjąć takie kroki. Ja uważam, że już teraz jest to niezbędne. Nie możemy się ratować, że dobra, że teraz następne Mistrzostwa Europy, że jeszcze poprosimy kogoś starszego takiego, no bo musimy jakiś wynik zrobić. Nie, trzeba wytyczyć sobie cel długofalowy, kilkuletni, stworzyć grupę młodych zawodników, a posiadamy naprawdę młodych zawodników o dużym potencjale. Oczywiście stworzyć im warunki, bo to też nie jest tak łatwo w naszych warunkach, że powiemy, dobra, jakiemuś młodemu chłopakowi, to teraz będziesz trenował 10 godzin tygodniowo, no bo różne też są obowiązki, szkolne, zawodowe, pracują, no różnie życie się układa, nie jesteśmy sportem stricte zawodowym, żebyśmy otrzymywali za to ogromne pieniądze i się z tego utrzymywali.
Reprezentacja Polski w halowym hokeju spadła z elity do drugiej dywizji, natomiast z drugiej dywizji do elity w ten weekend nie udało się awansować kobiecej reprezentacji Polski. Turniej z udziałem 7 reprezentacji odbył się w chorwackiej Zelinie. Grano systemem każdy z każdym. Dzisiaj w ostatnich spotkaniach Polki wygrały z reprezentacją Litwy 5-2, no ale później w decydującym meczu nasza reprezentacja przegrała z Rosją 4-6. Dwa zespoły awansowały do elity, to reprezentacje Rosji i Turcji, a biało-czerwone z bilansem 3 zwycięstwa i 3 porażki zakończyły turniej na 4. miejscu, a zatem za 2 lata w Mistrzostwach Europy w halowym hokeju obie nasze reprezentacje, męska i kobieca, wystąpią na zapleczu elity. Może, jak słyszeliśmy, w tym roku bardziej udany będzie sezon klubowy międzynarodowy od 14 do 16 lutego w Poznaniu z udziałem Grunwaldu. Poznań odbędzie się finałowy turniej klubowego Pucharu Europy, czyli jakby to nie zabrzmiało, Ligi Mistrzów w halowym hokeju.
Za 27 minut, godzina 18, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. 131 metrów skoczył Piotr Żyła przed momentem finałowej serii. Nie do końca chyba zadowolony polski sztab szkoleniowy i po tym skoku Piotr Żyła plasuje się na 3. miejscu, a prowadzi Niemiec Karl Geiger, który był po pierwszej serii 10. U nas za niespełna 2 minuty rozpoczynamy wodną część audycji w sportowym rytmie. Porozmawiamy sobie także m.in. o wielkopolskich i polskich olimpijskich szansach w kajakarstwie i wioślarstwie. To za 100 sekund. Często w audycjach w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań rozmawiamy o polskim i o wielkopolskim kajakarstwie. Jedną z wielkich postaci tej dyscypliny sportu jest Elżbieta Urbańczyk. Ostatnio troszkę zniknęłaś nam z Wielkopolski, ale spotykamy się w Polskim Komitecie Olimpijskim. Tutaj znalazłaś przystań?
Tak, troszeczkę zmieniłam swoje życiowe plany i teraz pracuję w Polskim Komitecie Olimpijskim, z czego się naprawdę ogromnie cieszę, ponieważ sport był i zawsze będzie miał szczególne miejsce w moim sercu. Jest dla mnie bardzo ważny na każdym etapie, zarówno jako sportu wyczynowego, jak i sportu amatorskiego, czy teraz roztrenowania po okresie takiego zawodowego treningu. Jestem blisko sportowców, z czego się niezmiernie cieszę, niezmiernie trzymamy za nich tutaj kciuki, zarówno na dużych igrzyskach, jak i na wszystkich innych zawodach, którzy startują. A w momencie, kiedy są ślubowania, szczególnie moje bliskie sercu kajakarki, kajakarze, kanadyjkarze, kanadyjkarki, to staram się zawsze w tych uroczystościach uczestniczyć i zawsze niezmiernie trzymam za nich kciuki.
Ale przypomnij, w dużym skrócie oczywiście, o tym można by długo opowiadać te swoje olimpijskie starty, bo troszkę ich było.
Tak, jeżeli chodzi o starty olimpijskie, to byłam czterokrotnie finalistką Igrzysk Olimpijskich, począwszy od Seulu, który był już hen-hen 32 lata temu w 1988 roku. Następnie była Barcelona, Atlanta i Sydney. Także cztery moje przygody z igrzyskami utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to najważniejsza impreza sportowa dla każdego sportowca. I co dwa lata, kiedy zbliżają się igrzyska, czy zimowe, czy letnie, to naprawdę czuć to podniecenie, które nam wszystkim towarzyszy, kiedy staramy się, by ekipa polska jak najlepiej wyglądała i jak najlepiej się zaprezentowała na arenie międzynarodowej.
To skoro mamy taką ekspertkę, to powiedz, są ogromne szanse na to, by były kajakarskie medale na igrzyskach Tokio 2020, no bo my w Wielkopolsce liczymy, czy to na przykład na Martę Walczykiewicz, czy na Tomka Kaczora.
Powiem tak, wydaje mi się, że te igrzyska będą bardzo dobre dla kajakarzy. Mam nadzieję, że będą to złote igrzyska. Nie chcę mówić o nazwiskach, bo wiem, że to jest ogromna presja tych zawodników, jeżeli wkłada im się na plecy potrzebę takiego wyniku, a oni tak są obciążeni psychicznie, więc trzymamy za wszystkich kciuki, zarówno za tych, którzy startują już po raz kolejny, szukają swojej szansy medalowej, jak i tych, którzy startują po raz pierwszy, bo na przykład wprowadzono nową konkurencję. Chciałabym, marzę sobie, trzymam kciuki i myślę, że to będą jedne z lepszych igrzysk w wykonaniu kajaków.
Zapytam cię jednak, troszkę wymuszę taką odpowiedź o ten potencjał, jeśli chodzi o żeńskie kajaki. Chyba jest największy, prawda? Bo no, nie ukrywał nawet prezes Tadeusz Wróblewski, czy szkoleniowcy polskiej reprezentacji z tymi mężczyznami. Jeśli chodzi o kajaki klasyczne, jest trochę gorzej. Panie dominują, tak jak za waszych czasów.
No powiem tak, panie to generalnie są zawsze dominujące, są bardzo twarde, silne, odporne psychicznie i myślę, że obecna kadra kobiet jest bardzo mocno już ukształtowana, odporna psychicznie na stres, wie czego chce, wie po co jedzie na igrzyska i realizuje krok po kroku, dąży do celu. Kobiety myślę, że będą najsilniejszym punktem naszej reprezentacji i to zarówno kajaki, jak i z mojej miejscowości pochodzącą Dorotę Borowską. Może jakąś niespodziankę nam Tomek sprawi, zobaczymy.
Nieco starsza koleżanka niegdyś olimpijskiej reprezentacji Polski w kajakarstwie, niech doradzi Marcie Walczykiewicz, jak wygrać z Lizą Carrington.
Myślę, że Marta osiąga takie sukcesy i ona sobie sama w głowie poukładała to wszystko. Tak jak mówiła, lubi srebro, ale myślę, że w złocie będzie jej jeszcze piękniej do twarzy, jak zawiśnie u niej na szyi. I myślę, że ona sama analizuje ten bieg, przeżywa go pewnie, może nawet i się śni po nocach, jak będzie wyglądał. I jak ona sobie sama to poukłada i sama to zrealizuje, to będziemy mogli tylko bić jej brawo i cieszyć się, że być może to będzie właśnie ten pierwszy złoty.
No i tak się właśnie stało na olimpijskim regatowym torze w Tokio za sprawą wielkopolskich i polskich kajakarzy, czego życzę sobie, jak słyszeliśmy, także znakomita była już kajakarka Elżbieta Urbańczyk. Za to na razie wielkie brawa możemy bić polskim skoczkom. Kamil Stoch skoczył w serii finałowej 140 metrów i jest na prowadzeniu, wyprzedza Austriaka Stefana Krafta, który skoczył 138 metrów. No i mamy także Stefana Laje na razie na trzecim miejscu, ale za chwileczkę na belce startowej pojawi się Dawid Kubacki. Wszyscy tam z Zakopanem wpatrzeni, bo właśnie teraz na tej belce pojawił się Dawid Kubacki. Przypomnijmy, w pierwszej serii 140 metrów polskiego skoczka, który w tym sezonie spisuje się naprawdę fenomenalnie. No a teraz już w powietrzu, kto wie, czy mknie po kolejny triumf. Niestety chyba nie, no ale na pierwszym miejscu jest Kamil Stoch, a więc pewnie będzie polskie zwycięstwo w Zakopanem. Niezadowolony z tego skoku Dawid Kubacki. 133 metry,
no 38,5 potrzebował
tak
do pobicia Kamila Stocha.
Ale tutaj Dawid Kubacki, obawiam się, że oby tylko nie wypadł, miał troszeczkę zapasu i pewnie na podium zakopiańskiego konkursu indywidualnego zatrzyma się. Zresztą zobaczymy, za chwileczkę powinny wyświetlić się noty. Zaskoczeni polscy trenerzy z trenerem Doleżalem. Dawid Kubacki pogratulował już Kamilowi Stochowi, a więc będzie polski triumf. 133 metry Kubackiego w drugiej serii i jest na podium. Mamy dwóch Polaków na podium, a więc pierwsze miejsce Kamila Stocha, drugie miejsce Austriaka Stefana Krafta i na trzecim miejscu podium, a więc kolejne serialowe podium, jeśli chodzi o Dawida Kubackiego, trwa, więc kolejny znakomity występ polskich skoczków na dużej krokwi w Zakopanem. My musimy wrócić na wodę.
Tym bardziej, że w 2020 roku też liczymy na medale, właśnie między innymi w sportach wodnych na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Było o kajakarstwie, to teraz o wioślarstwie po wielkopolsku.
Szef Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, pan Aleksander Daniel. Panie prezesie, do tej pory wasz związek przyzwyczaił nas do tego, że jest organizatorem ciekawych imprez na poznańskim torze regatowym Jeziora Maltańskiego, czy w 2020 też możemy spodziewać się ciekawych wydarzeń?
Myślę, że tak. Zaczniemy chyba od tego, że pierwszy weekend maja zobaczymy całą czołówkę polskich wioślarzy podczas regat kwalifikacyjnych. Później czerwiec i myślę, że warto zaplanować sobie pierwszy weekend czerwca, bo będziemy gościć w Poznaniu wszystkich europejskich olimpijczyków, którzy za 7 tygodni wystartują na regatach w Tokio podczas Igrzysk Olimpijskich, a my będziemy je gościć na Mistrzostwach Europy Seniorów. Jest to ostatni sprawdzian dla wszystkich federacji europejskich. Myślę, że warto przyjść zobaczyć.
Właśnie, te medale. Czy jest szansa na wielkopolski medal? Niektórzy mówią, że bardzo blisko. Zaryzykuję stwierdzenie złota. Jest w czwórce Wiktor Habel. Co pan na to?
Igrzyska olimpijskie są co 4 lata i przynajmniej 450 wioślarzy, którzy na nich startują, pojedzie do Tokio po medale. W związku z tym konkurencja będzie na pewno silna i mocna. No oczywiście chcielibyśmy, żeby Wiktor przywiózł medal. To byłby czwarty medal nasz na Igrzyskach Olimpijskich. Mocno mu kibicujemy. Ale na tym polega urok sportu, że nie każdy można przewidzieć, kiedy, kto, jaki medal zdobędzie.
To wracając jednak na nasze krajowe podwórko, oczywiście z tymi marzeniami olimpijskimi, też ciekawa praca z wioślarską młodzieżą, bo oni też zawsze przynosili panu sporo radości, jeśli chodzi o takie osiągnięcia, występy na imprezach nie tylko ogólnopolskich, ale także międzynarodowych.
No muszę powiedzieć, że ubiegły rok napawał nas dużym optymizmem. Praktycznie rzecz biorąc 14 naszych młodzieżowców i juniorów wystartowało na zawodach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Co prawda tylko 2 medale przywieźliśmy, ale to jest silna grupa, myślę powiedzieć, zwłaszcza w grupie juniorów i liczymy, że w tym roku ten rok przepracowany przyniesie kolejne lepsze wyniki, medale mistrzostw Europy, mistrzostw świata kategorii wiekowej, a cieszy nas to, że w ubiegłym roku rozpoczęliśmy nowy projekt pod tytułem Akademia Wioślarska. W ubiegłym roku realizowaliśmy go wspólnie z województwem dolnośląskim. W tym roku do tego projektu przystąpiły jeszcze województwo zachodniopomorskie i lubuskie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt, bo to jest projekt nakierowany właśnie dla juniorów i młodzików. Chcemy bardzo mocno wesprzeć kluby wioślarskie z tych 4 województw w postaci środków finansowych na wynajem obiektów sportowych, na zakup sprzętu, na organizację obozów. Myślę, że to jest ta droga, która pozwoli odciążyć kiesę rodziców, odciążyć koszty klubowe, a prowadzić prawidłowe szkolenie. Oprócz czego będziemy pewnie realizowali nasze współzawodnictwo lokalne, czyli ranki wielkopolskich wioseł. Do tego, jak dołożymy zawody lokalne do Mistrzostwa Polski, które się pewnie w Poznaniu odbędą, to mamy całkiem napięty, bogaty kalendarz.
Właśnie, a propos kalendarza, to jeszcze zimę mamy, wyjątkowo póki co łagodną, ale wiadomo, że wioślarze i zima to wioślarskie ergometry. Też te projekty związane z tymi wyścigami na sucho kontynuuje jako WZTW?
Tak, już w marcu mamy Mistrzostwo Miasta Poznania na ergometrach wioślarskich w gościnnych progach Politechniki Poznańskiej. To jest normalny cykl szkoleniowy, w związku z tym te regaty są wpisane w cykl przygotowań do wiosennych startów, a później prawdopodobnie będziemy ergometry, także będą ergometry gościły na różnych wydarzeniach, które będziemy organizowali dla mieszkańców miasta Poznania i nie tylko, bo także dla województwa. Myślę, że będzie okazja, aby zobaczyć, poznać wioślarstwo bliżej, a bo ergometr jest takim bardzo fajnym urządzeniem, na którym każdy z nas może po sobie spróbować powiosłować.
Też teraz sobie przypomnijmy, takie pierwsze mocne zejście z kolei już na wodę, na poznańską Maltę, czy najpierw zacznie się na przykład od wyścigów na rzece Warcie?
No, powiem szczerze, że chociaż Warta jest kolebką wioślarstwa w Wielkopolsce i chociaż wszystkie kluby poznańskie mają swoje siedziby nad Wartą, to niestety jest to rzeka kapryśna i nieprzyjazna wioślarstwu od paru lat. Jej poziom, tudzież warunki, na jakie stwarza, uniemożliwiają wprost pływanie na Warcie. Staramy się unikać zawodów na Warcie, dlatego że po pierwsze są niebezpieczne, po drugie trudne do zorganizowania. Właściwie jest możliwość zero ścigania się. Może popłynąć jedna lub dwie łódki, a nie o to chodzi w zawodach. Także nawet te regaty, które kiedyś jeszcze 3-4 lata temu organizowaliśmy na Warcie, bardziej prestiżowo, chcieliśmy się z rzeką związać, przenieśliśmy na Maltę, dlatego że są to bezpieczniejsze warunki dla dzieciaków, a przecież na naszych lokalnych zawodach gro zawodników to są młodzicy i juniorzy i musimy dbać o ich bezpieczeństwo.
bezpieczeństwo najważniejsze, ale są już także medale Mistrzostw Polski, które odbyły się w ten weekend we Wrocławiu. To oczywiście Mistrzostwa Polski w wyścigach na ergometrach wioślarskich wśród seniorek w wadze lekkiej. Na trzecim miejscu plasowała się nowo pozyskana przez Poznanie RBW Weronika Deresz. Wygrała tę kategorię Jacqueline Halko, niezrzeszona wioślarka, która też wspólnie z Weroniką Deresz będzie walczyć o kwalifikację olimpijską, a w gronie seniorów, czyli tej głównej rywalizacji, najlepszy okazał się torunianin Mirosław Ziętarski, ale srebrny medal zdobył poznaniak z ekipy Poznani Wiktor Habel. Serdecznie gratulujemy. No i pozostajemy pewnie przy kontekście olimpijskim, bo liczymy także na przyzwoity przynajmniej występ w Tokio przedstawicieli polskiego wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Jeśli chodzi o stolicę tej dyscypliny sportu, tej jeździeckiej konkurencji, to bez wątpienia jest nią wielkopolskie Baborówko. Posłuchajmy zatem.
Dużo zmian na terenie ośrodka jeździeckiego w Baborówku. Oczywiście myślimy już o zbliżających się dużych i międzynarodowych, i krajowych zawodach, ale właśnie, gdy przyjadą zawodnicy, gdy zjadą do Baborówka kibice, to zobaczą, że infrastruktura ośrodka WKKW się zmienia. Henryk Święcicki z Baborówka.
Faktycznie jesteśmy dokładnie w środku realizacji dużego programu inwestycyjnego przy wsparciu Ministerstwa Sportu. No oczywiście ogrom pracy jeszcze przed nami, ale to, co przede wszystkim tutaj staramy się przygotować, to trzy elementy tej modernizacji, czyli nowa przeszkoda wodna, profesjonalna przeszkoda wodna, która będzie miała powierzchni około 1000 m2 do użytku. To jest faktycznie woda z prawdziwego zdarzenia do próby terenowej do WKKW niezbędna. Na specjalnym podłożu, specjalnie wyizolowany i przygotowany pod to, żeby bezpiecznie konie mogły tutaj startować w tej próbie terenowej. Ten etap jest już za nami, a dwa kolejne to nowy hipodrom trawiasty, specjalnie zdrenowany, z nową nawierzchnią o odpowiedniej elastyczności tej murawy. I trzeci element, najważniejszy, to hipodrom piaskowy. Coś, co dzisiaj jest już standardem dużych ośrodków jeździeckich i my też do tego standardu dobijamy, czyli właśnie arena, która będzie miała prawie 7000 m2, do tego rozprężalnia ponad 2000 m. Całość ma sprawić, że te duże imprezy międzynarodowe, ale także mniejsze krajowe będą mogły tu się odbywać jeszcze częściej.
Festiwal jeździecki w Baborówku, czyli Międzynarodowe Zawody WKKW, w tym roku odbędą się od 21 do 24 maja. I już po tych zmianach?
Na pewno przeszkoda wodna będzie już gotowa i tak zaprojektowaliśmy trasę krosu, że na pewno na tej nowej przeszkodzie będzie ona usytuowana. W planach też jest ukończenie hipodromu kwarcowego, tego piaskowego. No, na hipodrom trawiasty jeszcze pewnie będziemy musieli troszkę poczekać do jesieni, żeby murawa wyrosła i żeby się trawa zadarniła odpowiednio, więc no, mamy nadzieję, że już te zmiany będą gołym okiem zauważalne zarówno dla zawodników i koni, jak i dla publiczności.
W zeszłym roku w maju reprezentacja Polski w Baborówku wywalczyła olimpijską kwalifikację, zatem takich zawodów oczywiście w tym roku nie będzie, ale w takim razie być może festiwal jeździecki będzie jednym z kluczowych sprawdzianów dla polskich i nie tylko zawodników przed igrzyskami w Tokio.
Mamy taką nadzieję, że ci zawodnicy tutaj wystartują. Co roku najlepsi Polacy obok gwiazd światowego jeździectwa rywalizowali w Baborówku. Co prawda dokładny plan startów par olimpijskich jest cały czas przygotowywany i konsultowany przez trenera kadry, ale wierzę w to i mam nadzieję, że Polacy, których będziemy mogli podziwiać w lipcu i w sierpniu w Tokio, w Baborówku się pojawią.
Polska drużyna pojedzie do Tokio. To będą trzy pary plus jedna para rezerwowa i tu w grze są dwie pary właśnie z Baborówka.
No tak, jest w tej chwili sześcioosobowy skład ekipy olimpijskiej, która ma kwalifikację na ten moment do startu w Tokio. Wśród tych sześciu osób jest dwóch zawodników Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, to Paweł Warszawski i Małgorzata Cybulska. Oczywiście no, gorąco wierzymy i trzymamy kciuki, że oni właśnie znajdą się w tej reprezentacji, ale to wszystko okaże się na początku lipca, kiedy trener kadry ogłosi skład olimpijski. Liderem na pewno kadry jest Paweł Spisak, czterokrotny olimpijczyk. Na tej liście jest również Janna Pawla, która startowała w drużynie, która zdobyła kwalifikację, Mateusz Kiempa i Janek Kamiński. No to są ci zawodnicy, którzy dzisiaj mają kwalifikację. Kolejni na pewno będą się starali tę kwalifikację jeszcze zdobyć, ale myślę, że to jest ta szóstka, która ma realnie szansę do Tokio pojechać.
Międzynarodowe zawody, będące także dla polskich zawodników finałem Pucharu Polski, odbywały się w Baborówku zawsze jesienią. Tym razem, już po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, spotkamy się ponownie?
Tak, tak. Ostatni weekend września, ponownie finał Pucharu Polski, czyli tych rozgrywek, które już rozpoczną się w kwietniu i na przestrzeni całego sezonu będą się toczyć w całej Polsce, a finał ponownie w Baburówku. Oczywiście seniorzy będą walczyć w konkursie czterogwiazdkowym międzynarodowym, więc ta ranga będzie bardzo wysoka, ale na starcie też zobaczymy zarówno dzieci i młodzież z niższych kategorii wiekowych, więc ta rywalizacja na przestrzeni całego sezonu będzie tutaj miała swój finał.
Też mocno trzymamy kciuki za polskich jeźdźców, tych, którzy będą mieli szansę wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020. A pierwszą część spotkania z muzyką i sportem na antenie Polskiego Radia Poznań zakończymy niezwykłą opowieścią, z pewnością niezwykłym człowieku, o panu Tomku Maciejewskim, kibicu, który na wózku inwalidzkim przemierza za Lechem cały świat i tak spełnia swoją pasję. To już za około 2 minuty. Feel inside that you can overcome. This is an orchestra, the rhythm and the drum.
Nazywam się Tomasz Maciejewski, znany kibicom bardziej pod pseudonimem Biedruszczak. Poruszam się na wózku inwalidzkim i kibicuję Lechowi Poznań.
Co jest najtrudniejsze w kibicowaniu kolejarzowi na meczach wyjazdowych?
W tej chwili to się zmieniło. X lat temu było o wiele gorzej, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe. Jeździłem razem z synem, tylko na wyjazdy tak zwane samochodowe, ze względu na moją niepełnosprawność. Pamiętam nasz wspólny pierwszy wyjazd do Lubina, na tak zwany Dożynkowiec w 2007 roku. Jeżeli ma się ze sobą setki niebiesko-białych przyjaciół, to naprawdę, proszę wierzyć, nie ma żadnych problemów z jeżdżeniem na mecze wyjazdowe, nie ma żadnych trudności.
Jeżeli jest to wyjazd pociągiem, no to trzeba do takiego pociągu się dostać, trzeba zapakować ten wózek, nie da się ukryć, że ktoś musi w tym pomóc.
Tak, pomagają mi przede wszystkim znajomi, syn oraz kibice, których też nie znam. Teraz najchętniej jeżdżę tak zwanymi specjalami, to jest najlepszy środek taki jakby i transportu, gdzie można się zintegrować z innymi kibicami. Zaliczyłem już wszystkie możliwe środki transportu, jeżeli chodzi o wyjazdy, oprócz drogi morskiej. Byłem w Lizbonie przy okazji meczu w Lidze Europy.
Lotniska są przygotowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Pociągi?
Jeżeli chodzi o pociągi specjalne dla kibiców, nie są przygotowane dla osób poruszających się na wózkach, ale mimo to mówię, jak jest pomoc osoby trzeciej, to jak ktoś chce, to pojedzie na taki wyjazd.
Na stadionach są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Takie miejsca są też na sektorach gości, bo pan wybiera zawsze sektor gości, tam gdzie pozostali kibice Lecha.
Tak, wybieram zawsze sektory gości ze względu na atmosferę tam panującą. Z dostosowaniem takich miejsc w sektorach gości jest troszkę i gorzej, po prostu nie ma wind, trzeba wnosić mnie czy innych kolegów, którzy tutaj ze mną nieraz wydierają się na takie mecze po schodach. No i czasami widoczność jest bardzo zła, ale to nie chodzi o widoczność, chodzi o atmosferę, mówię, o kibicowanie.
Na wózku siedział pan kilkanaście metrów przed sektorem gości na bieżni stadionu w Płocku i wtedy ważna bramka Pedro Tiby, zwycięska.
Tiba oczywiście podbiegł do mnie, to był chyba jego debiut chyba w Lechu Poznań, strzelił swoją pierwszą bramkę i z radości przybiegł do mnie i razem żeśmy się cieszyli pod sektorem gości razem z naszymi kibicami.
A przy Bułgarskiej, gdzie i jak pan kibicuje?
Przy Bułgarskiej siedzę na trybunie numer 3. Jeżeli chodzi o dostosowanie miejsc przy Bułgarskiej, nie ma żadnego i problemu z wjazdem i wyjazdem, za to jest troszkę gorzej z widocznością, ponieważ miejsca są usytuowane w pierwszych rzędach, co trochę utrudnia oglądanie meczów. Są miejsca dostosowane na górnych i poziomach na trybunie numer 4, ale z niewiadomych mi i względów nie wiem, dlaczego one nie są jeszcze udostępnione.
Za reprezentacją Polski też pan podróżuje.
Pierwszy mój mecz na Euro z reprezentacją był we Wiedniu. Później w Polsce w 2012 roku byłem na Polska-Grecja mecz otwarcia i na mecz o wszystko na Polska-Czechy we Wrocławiu. Też miałem okazję być na ostatnich Euro na ćwierćfinale w Marsylii na Polska-Portugalia. Jechałem na ten mecz z synem, z moim przyjacielem, niestety już świętej pamięci, z Jagiellonii Białystok. Jechaliśmy z jego siostrzeńcem, 20-letnią, zardzewiałą Mazdą 6 i po drodze żeśmy odwiedzili Monako i żeśmy zaparkowali w centrum miasta wśród takich okazów jak Lamborghini czy inne luksusowe auta, co wprowadziło w śmiech przechodniów i miejscowych, czy nie, i turystów.
Jak to się stało, że porusza się pan na wózku inwalidzkim?
Od około 30 lat choruję na postępujący zanik mięśni. Choroba cały czas postępuje u mnie, ale mimo to staram się żyć aktywnie, podróżować. Lubię podróżować, lubię chodzić do kina. No i przede wszystkim kibicować naszemu Lechowi i jeździć z nim wszędzie, gdzie jest to możliwe. Od dziecka zacząłem kibicować. Niestety stan mojego zdrowia zaczął się pogarszać na tyle, że odpuściłem na jakiś czas chodzenia na mecze. To były inne czasy niż teraz. Oczywiście te nie były dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się na koronę stadionu, trzeba było pokonywać mnóstwo schodów, co przy mojej chorobie w pewnym momencie stało się nieosiągalne po prostu. Później założyłem rodzinę, urodził mi się syn, któremu zaszczepiłem miłość do Lecha. Aż przyszedł taki moment, że osiadłem na wózku inwalidzkim i zaczęliśmy razem z synem i znajomymi regularnie uczęszczać na mecze.
Lech Poznań gra w tym sezonie jak gra, skład ma jaki ma.
Ciekawie nie jest, wszyscy widzimy co się dzieje na rynku transferowym. Minimum, które nasi piłkarze muszą z siebie wykrzesać, to jest pierwsza ósemka. To wiadomo, że pierwsza ósemka musi być. O mistrzu już w tym sezonie raczej nie marzę, ale wiem z tego, co mówią kibice i o czym my marzymy jako kibice, żeby w tym roku w końcu wygrać Puchar Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Takie są marzenia niepełnosprawnego kibica kolejorza Tomka Maciejewskiego Biedruszczaka. Także można pomóc wpłacając 1% swojego podatku. Prowadzi to Fundacja Avalon. Maciejewski 6630. Taki znacznik trzeba by w swoim picie podać. No i też warto zwrócić uwagę, że pan Tomek razem z kolegami jest na etapie powoływania Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Kibiców Kolejorza, tak by się zrzeszyć i wspólnie, mimo trudności z poruszaniem się, kibicować kolejorzowi na meczach wyjazdowych, bo na Bułgarskiej okazuje się, że na każdym meczu nawet 40-50 osób na wózkach inwalidzkich wspiera zespół poznańskiego Lecha. Zbliża się godzina 18:00 w Zakopanem, odegrano już Mazurka Dąbrowskiego dla Kamila Stocha, a także myślę, że innych polskich skoczków narciarskich. Audycja w sportowym rytmie potrwa na naszej antenie do godziny 20:00. Za chwilę wiadomości Radia Poznań, a po wiadomościach wracamy do Państwa z wieściami ze świata sportu.